Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, dziś nasz szczególny gość, no właśnie, zapytamy, skąd do nas przybył, bo czytając biografię, to sporo jest tych miejsc, prawda? I związanych ze kształceniem, z rozwojem, a może także z decyzją rodzinną. Pani Alicja Gęścińska. Tak, witam serdecznie. Dzień dobry, doktor filozofii.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pani Alicjo, co pani czuła w 1988 roku, czyli kiedy miała 7 lat? I zmieniła miejsce swojego zamieszkania.
Rozczarowanie. To jest takie najbardziej szczera odpowiedź, bo wyjechaliśmy, raczej rodzice zdecydowali, żeby opuścić kraj w 1988 roku i zabrali mnie i moje dwie siostry starsze do Belgii. I jak przyjechałam do Belgii, to pamiętam, że to był bardzo ciepły dzień, ale bardzo nieprzyjemny dzień, bo byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni i po prostu byłam rozczarowana, że nie jestem już w swojej ukochanej Warszawie i nic mi się nie podobało w Belgii.
Mm-hmm. I ile czasu trwało, żeby pani to miejsce zaczęła nazywać swoim domem? A może tak naprawdę ten dom pani znalazła gdzie indziej?
Bardzo długo to zajęło, zanim ja się naprawdę czułam w domu w Belgii. Mhm. I to było związane z dużo trudnych było elementów. Tam też finansowo nie było nam łatwo na początku. Oczywiście język trzeba się było nauczyć. Trochę to trwa, zanim człowiek jest zaakceptowany cały przez otoczenie. Więc to trochę trwało. Trudno mi teraz powiedzieć dokładnie, kiedy to było. Mhm. I do dzisiaj chyba jest mi trudno gdzieś się czuć w pełni w domu. Myślę, że ja się czuję w pełni w domu przy moich dzieciach i tam, gdzie jest mój mąż, gdzie jest moja rodzina. I mieszkaliśmy w Ameryce 3 lata, w Belgii mieszkam teraz. Teraz jesteśmy z całą rodziną w Warszawie. I gdzie oni są, to ja się czuję w domu.
A, czyli tak jak z Pisma Świętego. Tam skarb twój, gdzie i serce twoje.
No widzicie.
No dobrze, to ja będę już tak poważnie mówiła. Pani doktor, jak tam w ogóle wyglądają szkoły? Bo chciała, żeby nasi radiosłuchacze poznali tą rzeczywistość szkolną, tak?
W Belgii?
Tak, w Belgii.
Szkoły wyglądają bardzo podobnie, w sensie troszeczkę inaczej są podzielone, może nie całkiem wiem, jak jest w Polsce, bo to też się już parę razy zmieniło, ale jest 6 lat podstawowych, później 6 lat licealnych, nie ma gimnazjum w Belgii, mamy szkoły i katolickie, i które są tak naprawdę na najlepszym poziomie w Belgii i mamy też szkoły państwowe.
Mm-hmm. Mi chodzi o to, by zapytać, jak wyglądała ta rzeczywistość szkolna, kiedy pani w latach 80. przeniosła się do Belgii. Jak to wyglądało, tak? Że dziecko, które mówi w języku polskim, tak, nie uczęszczało do szkoły właśnie z językiem polskim, tylko z językiem urzędowym.
Tak, to do szkoły, w której chodziliśmy, to był język flamandzki, niderlandzki. I na początku to musieliśmy łokciami, palcami, mimiką wytłumaczyć, o co nam chodzi, ale każdy był bardzo cierpliwy i mieliśmy to szczęście, że w latach 88 roku to jeszcze tak było tych uchodźców bardzo mało w Belgii. To by jeszcze byliśmy jakimś rarytasem i ludzie się naprawdę chcieli zająć, przejmowali się, pomagali nam. Dzisiaj jest Belgia, już też się bardzo zmieniła i jest bardzo dużo już ludzi z różnych krajów. Więc jest, myślę, że teraz jest nawet trudniej, żeby otoczenie tak przyjęło i się troszczyło i pomogło. Mhm. A mam dobre wspomnienia, jak chodzi o tą troskę od nauczycieli i od dzieci innych. Więc to było, to są dobre wspomnienia. Chociaż nie lubiłam chodzić do szkoły.
To chyba większość dzieci by tak powiedziała, wydaje mi się. A pani dzieci w jakim są wieku?
Najstarszy 6 lat ma, później 4 i roczek. I mam 3 synków.
I to maleństwo, tak?
Tak, więc mam magiczną trójkę.
Czyli jeszcze przed tą przygodą szkolną, prawda?
Tak,
bo 6-latek to chyba, że tak jak u nas w Polsce, zerówka.
Nie, do pierwszej klasy.
Aha, sześciolatki są w pierwszej klasie, tak. To dlatego nas tak chcieli też wrzucić na siłę do tych pierwszych klas. A teraz rodzice mają decyzję, czy sześciolatki idą do pierwszej klasy, czy jednak dzieci u nas zaczynają szkołę w wieku 7 lat.
To my nawet tego wyboru nie mamy. Proszę bardzo.
No dobrze, to przechodzimy do książki, drodzy państwo. Pani doktor popełniła taką książkę zatytułowaną Pewnego rodzaju miłość. I już na samym początku widać, że Elżbieta, która wspomina swoją zażyłość z ojcem, no ma kilka wątków związanych z miejscami, w których przebywała także nasza autorka.
No, napisałam tę książkę, jak mieszkałam w Ameryce, w Amherst, i właśnie tam się odbywa duża część książki. Tam, no bo znam to miejsce i dla mnie było to ważne, że jak piszę o czymś, że też wiem, o czym piszę, żeby to było takie prawdziwe, żeby też czytelnik odczuł, że ja nie wymyślam wszystkiego, chociaż oczywiście fabuła jest wymyślona, ale że jak opisuję drzewa albo ptaki, że one są, że ja je sama widziałam. Więc toczy się w Ameryce, w takiej małej, pięknej miejscowości Amherst, no, w której żyłam 2 lata.
Podejmując temat miłości i różnej interpretacji przez 3 kobiety, przynajmniej 3 kobiety, staje pani w ich obronie, czy może jednak w obronie mężczyzn?
I tak nie. Raczej to ja nie miałam takiego celu pisząc, że ja chcę, żeby tutaj bronić kogoś, albo jakoś tam, że chcę coś wytłumaczyć, że tak wygląda miłość, albo tak trzeba się na nią patrzeć. Bardziej mi zależało na tym, żeby pokazać, jak ludzie odczuwają miłość i jak bardzo my często robimy kalkulacje miłości, że my myślimy, że my wiemy, jak ktoś nas kocha. Tak jak Elżbieta, córka, ona myśli, że ona wie, jaki jej ojciec jest, że on nie jest w stanie, że to jest człowiek, który nie jest w stanie kochać, że to nie jest w stanie, że to nie jest człowiek ciepły, że on za mało kochał ją. A dopiero jak po śmierci zaczyna sprzątać jego dom, to zaczyna poznawać niektóre prawdy, zaczyna zastanawiać się nad niektórymi rzeczami.
I te wygodne, i mniej wygodne.
Te bardzo niewygodne czasami. Ale tak naprawdę to poznaje swojego ojca dopiero po śmierci całkiem. I też przyjdzie do wniosku, że może nie całkiem, tak jak się na niego patrzyła, się to może nie całkiem zgadzało.
Z wielkim sentymentem i radością, no na pewno czytamy te fragmenty, kiedy jej ojciec lubił grać Chopina na przykład, prawda? Ja mówię, o, słychać, że to Polka napisała jednak, prawda? Takie analogie czy aluzje do tych polskich twórców są. To my kobiety kształtujemy więc mężczyzn, mamy na nich największy wpływ, to my decydujemy, czy dany mężczyzna będzie nas szanował, czy będzie darzył nas szacunkiem, czy będzie dla nas odpowiedzialny.
Niedokładnie wiem, czy to my tak wszystko mamy pod kontrolą. Myślę, że właśnie mamy mniej kontroli, niż byśmy chcieli mieć. I to zwłaszcza, jak chodzi o sprawy miłosne. I to też taki wątek, który płynie przez książkę, że jak często my się właśnie mylimy. O, mam. I to, że jak się patrzymy właśnie i oceniamy miłość innych, że to też nas kształtuje. I czy sami jesteśmy w stanie czuć pewne emocje, pewną miłość. A to też wychodzi z tego, jak sami rozumiemy miłość od innych. A właśnie książka pokazuje, że my nie całkiem tego rozumiemy, że my się mylimy, więc mam nadzieję, że jak czytelnik przeczyta książkę, że tak nie skończy całkiem tej książki, że zacznie się zastanawiać o swoim życiu i o miłości, którą czuje, i że może czasami za srogo ocenia ludzi. Nawet tych najbliższych.
Czyli więcej wyrozumiałości. Pani doktor, ale to zobowiązania ojca wobec córki polegają jednak na symbiozie uczuć, symbiozie wspólnego życia, czy jednak nie?
Raczej trudne pytanie, bo ten ojciec z tą córką nie żyje aż tak często razem. Właśnie na tym polega wielki ból tej córki, że tego ojca mało widzi. I przez to mało zna. I ojciec odszedł, ona nie całkiem rozumie też, dlaczego on odszedł. I wszystkie wspomnienia, które ma o nim, tam ten ojciec nic nie robi złego, a jednak ona go nie chce kochać jakby. Więc coś tam brakuje w tej miłości. Coś nie jest tak. I czytelnik wie, co się dzieje. a córka tego szuka i niektóre odpowiedzi znajdzie.
Tak, a niektórych odpowiedzi to my musimy chyba poszukiwać, prawda? I w swoim życiu, i w tej książce.
W życiu tak jak najbardziej musimy szukać odpowiedzi. Myślę, że szukający człowiek jest właśnie człowiek, który się rozwija.
Można zanotować sobie, drodzy Państwo, na podstawie tej książki pewnego rodzaju miłość, niektóre takie perełki, na przykład nikt nie przestaje się modlić, dlatego że śpi obok niewierzącego. No właśnie, co chciał przekazać ojciec Elżbiecie, mówiąc te słowa? Nigdy nie trać nadziei, a może uwierz swój talent, dziel się nim, nawet jeżeli nie osiągniesz spektakularnego sukcesu w swoim życiu?
Chodziło mi o to, że ten ojciec jest wierzący i nawet jak otoczenie twoje nie wierzy, albo jak twoje otoczenie ma inne wartości, to nie trać swoich wartości. Więc trzeba być silnym i odpornym. I dlatego też tak powiedział do córki, nawet jakbyś nagle była blisko osoby, która jest niewierząca, no to też nie przestaniesz się modlić. Więc trzeba robić dalej to, co dla ciebie jest ważne i wartościowe, niezależnie od tego, jak otoczenie stara się na ciebie wpłynąć i może niektóre rzeczy ci zabrać albo zniszczyć, że trzeba mieć jakby taki, trzeba być silnym, no.
Drodzy Państwo, przypomnę, że nasz dzisiejszy gość to nietuzinkowa kobieta, która po pierwsze, tak jak już wspominałam, mieszkała w Stanach Zjednoczonych, to było 3 lata w Princeton?
Rok w Princeton i 2 lata w Amherst.
Wykładała filozofię polityczną oraz politykę europejską. Bardzo dobrze, że kobieta zajęła się takimi sprawami. W 2016 roku wróciła jednak do Belgii, tak? Mm-hmm. Czyli niedawno, i prowadzi program filozoficzny w stacji telewizyjnej. Jestem ciekawa, jak ten program filozoficzny wygląda, tak? Jak o tym mówić w telewizji, w mediach, żeby przyciągnąć widzów.
To jest program Wanderlust, się nazywa. I to słowo znaczy, że podróżując można poznać siebie i świat i innych. I właśnie ja podróżuję w tym programie i odwiedzam intelektualistów, pisarzy, malarzy, filozofów na całym świecie i rozmawiam z nimi.
Na całym świecie?
Na całym świecie. Byłam w Senegalu, w Bejrucie, w Seattle. Też odwiedziłam Polskę i miałam rozmowę z Krzysztofem Zanussi. No i to są rozmowy nie tylko o, raczej zaczynamy bardzo spokojnie, że pijemy kawę albo coś takiego, no, ale przychodzimy na takie głębsze tematy o życiu, o śmierci, o miłości, o wiarze, o Bogu, czy w ogóle jest coś, jak się to życie skończy. I co jest piękne, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają i różne, którzy są malarzami, tak jak mówiłam, pisarzami, więc z różnych dziedzin są, ale też z różnych wyznań. I co jest piękne właśnie, że widać, że że człowiek, który tak naprawdę myśli, i przemyślał niektóre rzeczy i dojrzale podchodzi do niektórych spraw, to nawet jak ma inne wyznanie, to czasami myślę, że więcej nas łączy, niż nas dzieli. Jak człowiek
no
ma
to
szacunek,
jest budujące. Mhm.
Tak, jak człowiek ma szacunek do życia, do siebie, do innych ludzi, to jest coś, to co nas łączy.
Okazuje się, że więcej nas łączy niż nas dzieli, prawda?
Tak, a ja myślę, że się właśnie za często koncentrujemy na to, co nas dzieli, i są rzeczy, które są różne w różnych religiach, ale jak ktoś wartościowuje, ceni wartość życia, to jednak nas będzie więcej łączyło.
To prawda. Pani doktor, bardzo miło nam się dzisiaj rozmawia. Będę prosiła oczywiście, żeby podpisać dla naszych radiosłuchaczy te książki, Pewnego rodzaju miłość. Trudno uwierzyć, że tak przy tak zapracowanym trybie życia mamy 3 dzieci, tak, czynne i zawodowo. Jeszcze miała dziewczyna czas, żeby napisać książkę. To jest debiut literacki. Pani doktor, i co, wrócimy jeszcze do pisania książek? Jak mąż przeżywał to pisanie?
Jak najbardziej. Ja nie potrafię nie pisać. Ja muszę pisać. To jest po prostu moje ścieżka w tym życiu. Ja naprawdę rozumiem, jak ktoś mówi, że ma powołanie, bo pisanie jest moje powołanie. I myślę, że właśnie w słowach potrafię coś oddać drugiemu człowieku.
Jestem ciekawa, jak dzieci reagują na to, że to jest miejsce, w którym urodziła się, gdzie była wychowywana wasza mama.
Tak.
Jak na to reagują? Trochę u nas zimno, prawda?
Znaczy, dzieci są bardzo szczęśliwe tutaj w Warszawie i mają przepiękne dni. Przyznam, że trochę je przekupuję, bo codziennie dostają pączki i słodkości polskie, bo bardzo mi na tym zależy, żeby właśnie, jak już w następnym tygodniu wrócimy do Belgii, żeby powiedziały, kiedy wracamy.
Ale pięknie.
Więc...
Aż łezka by się zakręciła wokół, naprawdę. Naprawdę. A mówią w języku polskim?
Tak, staram się do nich mówić po polsku. Chociaż w Belgii no, oczywiście mają niderlandzki wokół siebie, więc... Nie często odpowiadają po polsku, ale zawsze ich tak proszę, żeby się starały mówić po polsku i się starają.
A mąż mówi w języku polskim?
Tak.
To pięknie, nauczył się dla żony, tak?
Ale od kiedy mnie poznał, to zapisał się na słowiańskie języki, skończył te studia i teraz jest tłumaczem polskiej literatury na niderlandzki.
Proszę bardzo, warto jednak, my tutaj byśmy płakali oczywiście, że utraciliśmy taką zdolną dziewczynę, która teraz mieszka na stałe w Belgii, no ale dzięki temu, tak, jest naszą żywą reklamą tam.
Tak, ale ja bardzo chętnie wracam. Ja bardzo chętnie wracam, więc jak tym więcej czytelników będę miała, tym więcej powodów, żeby tutaj jak najczęściej być.
Pani doktor Alicja Gęścińska, pewnego rodzaju miłość, będzie podpisywała teraz te książki. Dla Państwa do usłyszenia serdecznie dziękuję za to spotkanie i zapraszamy częściej do nas.
Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję słuchaczom i Pani za ten wywiad.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.